Chciałbym, żebyśmy dzisiaj rozważali taki dłuższy temat, ale krótko. Dobrze? Obiecywałem, że moje następne kazanie będzie skrócone. Niektórzy może trzymają mnie za słowo, więc lepiej będę pamiętał o tym. Przed rozważaniem Bożego Słowa, przez tym, abyśmy go studiowali, zechciejmy jeszcze chwilkę się modlić razem, wspólnie, dobrze? Panie Boże, tak bardzo dziękujemy Ci za to, że Ty jesteś źródłem dla nas wszystkiego tego, co jest nam potrzebne. Panie, tak naprawdę to wszystko, co ważne, zaczyna się od Ciebie i kończy się na Tobie. Panie, i nasze życie też ma swój początek w Tobie, ma swój koniec w Tobie. Panie, chcemy dzisiaj to przyjmować do naszego serca. I chcemy, aby nasze serca zostały przez to wzmocnione i zbudowane i abyśmy mogli w naszym wewnętrznym człowieku być umocnieni. Tak, abyśmy mogli oddać Tobie chwałę. Panie, bardzo potrzebujemy, aby Twoje słowo nas przeniknęło, aby Twoje słowo dotknęło gdzieś tam głębokości w nas i spowodowało, że będziemy w stanie rozumieć to, co się dzieje wokół nas i w tym otoczeniu być Twoimi uczniami, przynieść Tobie chwałę. Panie, prosimy Ciebie o Twój duchowy pokarm dla naszego życia. Dzisiaj przez Ducha Świętego Ty sam inspiruj to słowo, Ty sam bądź dla nas pokarmem przez to słowo. W imieniu Jezusa o to prosimy. Amen. Temat, o którym chciałbym, abyśmy się zastanawiali, jest w pewnym sensie właściwie, gdybym powiedział o wszystkim, to bym dobrze powiedział. Że dzisiaj kazanie będzie o wszystkim. To właściwie jest właściwe sformułowanie, dlatego że, ale z drugiej strony będziemy mówić o czymś, co jest bardzo cenne, co jest bardzo ważne. A w ostatnich, powiedzmy, to już nawet nie są dziesięciolecia, to jest dużo więcej, pół wieku może, nawet w ewangelicznym chrześcijaństwie, nawet czyli w chrześcijaństwie związanym z takim trzymaniem się Biblii, trzymaniem się Bożego Słowa, nawet w tych kręgach dochodzi do tego, że ten temat zaczyna być traktowany w sposób taki, w którym właściwie nie wiadomo, czy coś takiego istnieje, nie wiadomo, czy są pewne właśnie wątpliwości, co powoduje, że też i później nasze życie zaczyna być chwiejne, dlatego że ten temat jest ten fundamentalny. I nie ma co owijać wełnę w bawełnę, trzeba zdradzić, jaki to temat. Więc tematem jest prawda. Dzisiaj chciałbym, abyśmy porozmawiali o prawdzie. Prawda, że fundamentalny temat dla naszego życia? Prawda, tak. Bo jeśli znamy prawdę i trzymamy się prawdy, to nie rozbijemy się w życiu. Jeśli nie znamy prawdy i nie chodzimy w prawdzie, to jest duża możliwość, że nasze życie skończy się jakąś katastrofą. I chciałbym tylko jeden krótki tekst przeczytać, który Chrystus Pan wypowiedział i to jest bardzo znane słowo Jan 8:32. Powiedział coś takiego. I poznacie prawdę, a prawda was wyzwoli. A prawda was wyzwoli. Prawda jest rzeczą bardzo cenną. Prawda ma niesamowitą wartość. Jest czymś, co naprawdę stanowi o tym, jak wygląda nasze życie i jaki będzie efekt końcowy naszego życia. I ludzie w ogóle na całym świecie, czy chrześcijanie, czy niechrześcijanie, w pewien sposób cenią prawdę. Prawda jest ceniona w pewien sposób. Nie zawsze prawda jest tym, czego ludzie się trzymają. Przypomina mi się takie wydarzenie, o którym niedawno słyszałem. Mianowicie niedawno nawet przypominano to na którymś kanale telewizji, to całe wydarzenie, bo była jakaś rocznica, ja nie wiem jaka. W każdym razie był taki bardzo słynny proces człowieka, który nazywał się O.J. Simpson. To był gracz bejsbola, bardzo znany gracz bejsbola i chodziło o co w tym procesie? On został oskarżony o morderstwo. Chodziło o zamordowanie, zdaje się, jego kochanki i męża. Czy męża kochanki, nie wiem dokładnie. I historia jako sama mnie nie interesowała. Kto? W każdym razie wiązało się to z jakimś romansem, jego romansem i w to wszystko było... Na to wszystko nałożyło się to, że wymiar sprawiedliwości miał podejrzenie, że ktoś, kto był z tym też związany z drugiej strony, został zamordowany. I sprawa też polegała na tym, że no to jak to jest w wymiarze sprawiedliwości, trzeba było najpierw dojść do tego, co się stało. Ale ciekawa rzecz, w tym procesie prawie wszyscy nie mówili o tym, co się stało, tylko mówili raczej o tym, o czym oni byli przekonani. I właściwie proces zakończył się jednym wielkim pytaniem, jedną wielką niewiadomą. Doszło do uniewinnienia tego człowieka, mimo tego, że bardzo wiele poszlak wskazywało na to, że stało się to, że on uczestniczył, czy był człowiekiem, który zamordował drugiego człowieka. I do dzisiaj, to już jest 20 lat chyba, minęło ponad od tego czasu, może nawet blisko 30, do dzisiaj twierdzą, że wszystko wskazuje na to, że on był winny, O.J. Simpson był winny, a jednak nie został skazany, dlatego że w tym procesie prawda zeszła na drugi plan. Wiązało się to jeszcze z kwestiami rasowymi. O.J. Simpson jest czarnoskórym. Ława przysięgłych też w dużej części była czarnoskórymi. I w związku z tym w ogóle zostało zaciemnione to dochodzenie do prawdy. Taki znany dziennikarz Larry King zadał pytanie obrońcy temu procesu. Co się stało wtedy? A ten mówi, nie, pan myli. Ja nie miałem odpowiedzieć na pytanie, co się stało. Ja miałem bronić mojego klienta. Prawda nie była ważna. Obrona mojego klienta była ważniejsza. I ten proces wywołał wielkie oburzenie, bo przecież jednak chodzi o prawdę. I w wielu, wielu rzeczach chodzi o prawdę. Czymś, czego chcemy, to jest prawda. Na pewno chcemy, żeby gdy wsiadamy do samolotu, to chcemy, żeby prawdą było, że ten samolot jest zdolny do tego, żeby zbić się w powietrze i potem bezpiecznie wylądować, przenieść nas do miejsca przeznaczenia. Gdyby na samolocie było napisane, samolot nie jest zdolny do latania, przypuszczam, że wielu z nas by wycofało się nawet w ostatniej chwili. Dlatego, że no, taka prawda byłaby bardzo niepokojąca. Według tego, co nam mówi Biblia, jeśli chodzi o prawdę, jest jedna prawda. Co to znaczy? To, bo trzeba to jakoś wytłumaczyć. Co to znaczy, że jest jedna prawda? Biblia stoi na stanowisku, że dwie rzeczy, czy kilka rzeczy nie mogą być jednocześnie prawdą. Tak na przykład. To, że ktoś jest chory, albo jest chory, albo jest zdrowy. Biblia mówi, no powiedzmy, no tutaj zaraz się odezwą lekarze i powiedzą, że no nie ma zdrowych, są tylko źle zdiagnozowani. Ale powiedzmy, jeśli chodzi o taką chorobę, no jaką, powiedzmy grypa. Albo ktoś ma grypę, albo ktoś nie ma grypy. Prawda może być tylko albo taka, albo taka. Więc w danym momencie, w danej chwili wszystko wskazuje na to, że Stachu jest dzisiaj zdrowy, nie ma grypy. I to jest prawda, że Stachu nie ma grypy. Nie może być tak, że równocześnie Stachu ma grypę i nie ma grypy. To jest w tym momencie coś, co Biblia nie dopuszcza takiej możliwości. Więc powiedzmy, przenosząc to na sferę duchową, no, albo na sferę tą właśnie dotyczącą człowieka i życia człowieka przed Bogiem, w relacji z Bogiem, to ktoś jest grzesznikiem. To znaczy, że nie może być niegrzesznikiem, prawda? Jeśli o kimś Słowo Boże stwierdza, że jest grzesznikiem, czy Bóg stwierdza, czy on sam się przyznaje, jestem grzesznikiem, to jednocześnie nie może powiedzieć, ale nie jestem grzesznikiem. Jedno wyrażenie, jedno stwierdzenie jest prawdą. I to Biblia ma na myśli, gdy mówi jedna jest prawda. Że prawda jest czymś co nie może zostać, nie ma wielu prawd jednocześnie. I to bardzo kłóci się z tym, co proponuje nam wiele ruchów nowoczesnych. Powiedzmy nawet, ja nie jestem taki, żebym tutaj kazanicę miał jako miejsce, gdzie głosi się przeciwko jakimś ruchom, ale bo uważam, że kazanica, że zwiastowanie jest po to, żeby mówić prawdę, a nie po to, żeby się zajmować innymi. Ale New Age między innymi polega na tym, że powiada, sprawa z prawdą jest płynna bardzo, bo prawda dla kogoś, kto mieszka w Europie, to może być bardzo biblijna prawda, ale dla kogoś, kto mieszka gdzieś w środku Indii, to może być już prawda, która jest o wiele mocniej, o wiele bardziej związana z tym, co powiedział Budda, i dla tamtych ludzi tam to jest prawdą. I w kategoriach biblijnych takie stwierdzenie nie przechodzi. Albo prawdą jest to, co zawiera się w Słowie Bożym i to wyklucza niektóre inne rzeczy, albo prawdą jest to, w co wierzą gdzieś tam w jakieś pisma, które stworzył buddyzm czy też hinduizm, i wtedy z kolei mamy problem z tym. Ale równocześnie, oprócz tego, że Biblia naucza, że prawda jest jedna, to Biblia naucza nas, że prawda jest wielka. 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 W-I-E-L-K-A. Wielka. Wielka. Amerykanie by powiedzieli big. Big. O, albo great. Prawda jest wielka. I zobaczcie, w 14 rozdziale Ewangelii Jana, w tej samej Ewangelii, z której czytaliśmy, Chrystus Pan co mówi? Ja jestem prawda. A Chrystus jest bez początku i bez końca. Nikt nie jest taki jak On. On jest stworzycielem i On jest tym, dla którego wszystko zostało stworzone. On jest tym, który był, jest i zawsze będzie. On jest tym, który jest ponad nasze myślenie. I On mówi o sobie, ja jestem prawda. Prawda, droga i życie, tak? Ale między innymi prawda. I to wymaga, to powoduje, że jeśli uświadamiamy sobie wielkość prawdy, że musimy, prawda w naszym życiu, w tej relacji nas z prawdą, musi zaistnieć coś, co nazywa się pokora. Musimy wobec prawdy być pokorni. Jeśli prawda jest tak wielka, jeśli Chrystus jest prawdą, jeśli tylko patrząc na Niego i tylko z Nim spotykając się, możemy całą prawdę odkrywać, to musimy mieć bardzo wiele pokory. Bo zapytam, jest tutaj wśród nas wiele osób, które od wielu lat już na co dzień chodzą z Panem Jezusem. Tak to się w naszym chrześcijańskim slangu nazywa. Co to znaczy? Mają tą osobistą relację, mają tą osobistą więź, którą przez wiele lat już pielęgnują. Codziennie do Niego się modląc, codziennie rozmawiając z Nim przez czytanie słowa czy przez różne inne rzeczy. Codziennie to robią. Jest wiele takich osób. I gdybym zapytał te osoby, poznaliście całego Chrystusa? Jestem pewny, że z pokorą by stwierdziły nie. Nie. Z pokorą stwierdzają nie. Znamy tylko w jakiejś części. I Słowo Boże nawet bardzo wyraźnie nam mówi, że nasze poznawanie prawdy jest częściowe, jest w jakimś ograniczonej sferze, bo nie jesteśmy w stanie jako ludzie, powiem tak, może to będzie nowomowa, skonsumować całej prawdy. To raczej prawda ma nas, a nie my prawdę. Jeśli ona jest taka wielka. Prawda to jest coś, co zagościło się w naszym życiu i coś, co tam w naszym życiu przestawia to umeblowanie, zmienia, a nie my przestawiamy w prawdzie meble. To jest tak, że prawda nas ustawia, a nie my prawdę ustawiamy. I z tego powodu, że tak jest, to nawet jeśli jesteśmy z Panem Bogiem bardzo długo, jeśli nawet powinniśmy zawsze z pokorą odnosić się do tego, jak my prawdę poznaliśmy. I to oznacza również, że jakąś część prawdy może znać ktoś inny, której my nie widzimy, której my nie oglądamy. I to wyjaśnia też w pewien sposób to, że czasami ludzie odkrywają, że jakąś taką autentyczność i mądrość w czymś, co się pojawia gdzieś i na wschodzie, i w Indiach, i jeszcze w innych miejscach, dlatego że gdzieś tam ci ludzie mają dostęp do części prawdy. Nie całej prawdy, ale części prawdy. Czego oczekujemy od prawdy jako ludzie? Mamy swoje oczekiwania względem prawdy. Tej dużej prawdy, większej prawdy, tej wielkiej, great prawdy. Mamy swoje oczekiwania. Chcemy kilku rzeczy, żeby prawda przynosiła do naszego życia. Jeśli tych rzeczy prawda nie przynosi do naszego życia, to prędzej czy później przestaniemy być usatysfakcjonowani nią i będziemy szukać czegoś innego. Wtedy będzie tak, że będziemy szukać innej prawdy. Jakie to są rzeczy? Po pierwsze, oczekujemy, że prawda nam powie, skąd się tu wziąłem, skąd ja tu jestem, że przez prawdę ja odkryję swój początek, skąd ja pochodzę. Ludzie chcą wiedzieć, skąd są. Ludzie chcą wiedzieć, skąd się wzięli, dlaczego się wzięli. I prawda ma im to objawić. I druga rzecz, o czym ma powiedzieć prawda, to jest to, że ma powiedzieć nam, ludziom, jaki jest sens tego, że ja tu jestem. Po co ja tu jestem? Nie tylko skąd tu przyszedłem, skąd się wziąłem na tym świecie, ale czy moje tutaj życie, te powiedzmy 60, 70, 80, niektórzy 90, niektórzy 100 lat na tym świecie, czy to ma sens jakiś? Czy jest ważne, że ja jestem na tym świecie? I jeśli jest ważne, to dlaczego jest to ważne? Z jakiego powodu? Tego oczekujemy od prawdy. W końcu od prawdy oczekujemy, żeby nam też powiedziała, no to jak ja mam rozróżnić między tym, co jest dobre, a tym, co jest złe. Być może, że w trakcie tej odpowiedzi o sens życia tutaj na ziemi słyszymy, no sensem jest przede wszystkim dobro, to, żeby tu było dobrze. I wtedy zadajemy następne pytanie, no to jak rozróżnić między tym, co jest dobre, a złe? Prawda powinna mnie informować o tym, co jest dobre, a co jest złe. Prawda powinna mi wskazywać. I w końcu ostatnie pytanie, na które oczekujemy, że prawda mi odpowie, to jest to, dokąd idę. Jakie jest przeznaczenie? Gdzie ja zmierzam? Dokąd to wszystko zmierza? Gdzie ja osobiście zmierzam? I jeśli prawda nie odpowiada na te cztery pytania, to prędzej czy później zaczynamy szukać gdzie indziej. A właściwie powinienem powiedzieć tak. Jeśli to, co przyjęliśmy jako prawdę, to nie odpowie nam na te cztery pytania, to zaczynamy szukać gdzie indziej. I dla mnie tragedią jest to, że tak wielu ludzi miało w ręku Biblię wiele razy, mało tego, było uczonych z Biblii, a w końcu zaczęli i tak szukać gdzie indziej, bo nie wskazano im na te prawdziwe odpowiedzi, jakie ma w sobie Biblia na te cztery główne zagadnienia. Ale to nie jest też tak, że takie cztery odpowiedzi na te cztery zagadnienia, początek, sens, dobroć i w końcu przeznaczenie, ja mógłbym skonstruować ładną bajeczkę, która odpowie na wszystkie te cztery pytania, prawda? Mógłbym powiedzieć, że jeśli chodzi o początek, wziąłeś się z wody. Drugie, że sensem tutaj bycia jest to, żebyś był bogaty i zdrowy i piękny. Każdemu by się podobało. Po trzecie, jak odróżnić to, co dobre od... Co służy twojemu bogactwu, co służy twojemu zdrowiu, to wszystko jest dobre, odwrotnie to jest złe. I na koniec, żebyś był sławny i wielu ludzi to ciebie dobrze wspominało. Całkiem ładna bajka, prawda? Która odpowiada na te wszystkie cztery pytania. Mało tego, wygląda na to, że odpowiedzi są bardzo przyjemne dla nas. Problem polega na tym, że jako ludzie dążymy do tego, żeby te cztery odpowiedzi, na które na cztery odpowiedzi odnoszące się do pytań, które zadajemy wobec prawdy, my sprawdzamy jako ludzie. My poddajemy sprawdzeniu. I bajki takie jak ja, które wam przed chwilą przedstawiłem, tego sprawdzianu nie przechodzą, odpadają. Jaki to jest sprawdzian? Znowu, warto skorzystać tutaj z wymiaru sprawiedliwości. W wymiarze sprawiedliwości, gdy chodzi o prawdę, są dwie takie kategorie, które się stosuje. Pierwsza kategoria to jest to, że to, co jest prawdą, powinno by odpowiadać rzeczywistości. Czyli jeśli coś jest prawdą, to znajdzie potwierdzenie w rzeczywistości. I to jest założenie dotyczące prawdy, które było znane już w starożytności. Ale na przykład w sferze nauki zaczęto je wykorzystywać dopiero od czasów nowożytnych, od końca średniowiecza. Dopiero wtedy zaczęto i no fenomenalnie okazuje się, że takie sprawdzanie prawdy z rzeczywistością daje niesamowite rezultaty, bo gdy cała nauka, właściwie cała technologia bierze stąd swój napęd. Na przykład no, zajmujmy się tylko wycinkiem nauki drobnym, jaką jest optyka. Ja noszę okulary, także optyka jest ważna. Powinna być rozwijana, bo poprawia mi wzrok optyka. A optyka między innymi w końcu wytłumaczyła nam, dlaczego to krzesło jest zielone. Wiecie? Ono nie jest naprawdę zielone, tylko jest kwestia tego, że zostało zbudowane z materiału, który odbija tę długość fal. I dlatego, że długość fal akurat o takim spektrum zabarwienia, zielonym spektrum zabarwienia jest odbijana przez ten materiał, trafia do mojego oka, ja mówię zielona. Oczywiście wszystko zależy też od wrażliwości oka. Niektóre oczy są mniej wrażliwe, no i powiedzmy będą się kłócić, że to jest, no nie, szmaragdowy nie. Ale no w każdym razie na tym polega cała sprawa. Ale nawet idzie dalej ta technologia i jesteśmy w stanie te piękne kolory przerobić na taki ciąg cyferek. 1, 0, 1, 0, 1 i tak. To zapisać ten ciąg cyferek na jakimś materiale i później za pomocą skomplikowanego urządzenia odtworzyć to na ekranie i na ekranie będą zielone krzesła, szare kafelki, będzie wszystko w pięknych kolorach, jak żywe, prawda? I to dzięki temu, że nauka posługuje się, ta optyka posługuje się tym, żeby to, co myślimy, o czym optycy myślą, że jest prawdą, odnieść do rzeczywistości. Nie wiem, czy słyszeliście, ale ja lubię też filmy LG. Telefony mam LG i lubię ją. I LG taki patent wyprodukowało i pokazało na targach w tym tygodniu, że jest ekran telewizyjny, który zwija się jak rulon. Taki przychodzisz z rulonikiem, przypinasz go do ściany i wyświetlasz na nim film. Więc niesamowity postęp zapewnia nam technologia dzięki temu stwierdzeniu. Prawda musi odpowiadać rzeczywistości. Prawda musi pokrywać się z rzeczywistością. I w sądzie, jeśli świadek mówi coś, co się nie pokrywa z rzeczywistością, jeśli świadek mówi, że był tam, a jest trzech innych świadków, którzy mówią, że nie było go tam, sędzia to mówi, o, to jest nieprawda. To jest jedno, co wymagamy od tej... W związku z tym ta odpowiedź na te cztery wielkie pytania, jaka jest zawarta tutaj, jest sprawdzana przez ludzi, przez nas, jak to się ma do rzeczywistości. Czy rzeczywiście może być tak, że ja pochodzę od Boga? Czy rzeczywiście może być tak, że ja zostałem stworzony przez Boga? Czy rzeczywiście moje bycie tutaj na ziemi ma sens wobec Boga? Czy rzeczywiście On daje mi możliwość rozróżnienia zła i dobra? Czy to się pokrywa później? Czy jak robię to, co On mi każe, to jest dobro? Czy inni odbierają to jako dobro? I tak dalej, i tak dalej. Ale jest też druga zasada, do której doszli ludzie zajmujący się prawdą dużo, dużo później. To taki człowiek, nazywał się Francis Herbert Bradley, sformułował ją. I ona brzmi w ten sposób. Jest to tak zwana zasada koherencji. Oj, takie brzydkie słowo mi się zdarzyło. I on, na czym to polega? To polega na tym, że to, co jest prawdą, powinno być wewnętrznie niesprzeczne ze sobą. Czyli nie powinno zawierać sprzeczności. Jeśli coś jest prawdą i z jednej strony stwierdza to jest to, o czym na początku powiedziałem, jedna prawda, że nie można być zdrowym i chorym jednocześnie. Jeśli prawda mówi chory, zdrowy jednocześnie, problem. No, nie będzie nic. Nikt nam nie będzie. To jest klasyk, ale to jest inna kategoria klasyk. Oni nie grali w tej samej lidze, co ten Bradley. W każdym razie sprawdzamy również prawdę co do tego. I słuchajcie, prawda, która ja może to nie powiem tak, bo tak jak mówimy, prawdą jest Chrystus. On mówi o sobie, ja jestem prawda. I Chrystus, ja wierzę absolutnie w to, jest większy niż tekst. Większy niż tekst. Co nie znaczy, że zaprzecza tekstowi, ale jest w zupełnej zgodzie z tekstem. I objawienie, jakie tu mamy, powoduje, że z jednej strony mamy odpowiedzi na te cztery wielkie pytania, a z drugiej strony to objawienie ani nie jest sprzeczne wewnętrznie i zgadza się z rzeczywistością. W zasadzie, gdybyśmy tak prześledzili dobrze początki tego wielkiego rozwoju nauki, to byli ludzie, którzy mocno wierzyli w to, że Pan Bóg stworzył świat rozumnie. I dlatego też oni odnaleźli te różne rzeczy, rozmaitości, które dzisiaj pomagają nam tak skutecznie radzić sobie z rzeczywistością. Ale tu jest pewien problem w tym momencie, bo w pewnym momencie pojawia się coś, co ludzie zaczynają uważać za naukowy pogląd na świat i zaczynają go bardzo mocno przeciwstawiać temu, co wyznają ludzie, którzy czytają tę księgę i chwalą Boga tej księgi, modlą się do Boga tej księgi. I oni mówią, nie, tak naprawdę to na wszystkie pytania odpowiedź daje nam nauka. Nauka dzisiaj jest w stanie powiedzieć nam wszystko. I na przykład jeden z takich ludzi, żebym nie pomylił z nazwiska, Stephen Hawking. Jest Stephen Hawking. Ten fizyk, który też jest bardzo chory, który napisał książkę God's Delusion, tak? Czyli zwiedzenie Bogiem. Przepraszam bardzo. To Dawkins napisał God's Delusion, ale napisał książkę Teoria wszystkiego. I w tej książce Teoria Wszystkiego on mówi, że właściwie dąży do tego, żeby za pomocą naukową opisać wszystko i w zasadzie to będzie odpowiedź na wszystkie pytania. Ale ta książka oczywiście kończy się tym, że no, Hawkins nie jest w stanie tego zrobić. I wywoła zresztą mnóstwo, całą falę krytyk, nawet z kręgów bardzo naukowych. Ludzie, którzy zajmują się nauką, dzielą się na dwie kategorie. Jedna kategoria to jest tak, ci, którzy wierzą, że nauka jest odpowiedzią na wszystko i właściwie można by było powiedzieć, wierzą w naukę. A druga kategoria ludzi, którzy zajmują się nauką, to są ci, którzy traktują naukę z pewną pokorą. I ci traktujący z pewną pokorą naukę już dawno powiedzieli, nauka niestety nie daje odpowiedzi na wszystko. Niestety, albo i dobrze. Potrzebujemy czegoś więcej. Potrzebujemy objawienia. I tym objawieniem dla nas jest słowo od Pana Boga. I przypomina mi się taka ktoś opowiadał o takiej rozmowie, że właśnie z takim naukowcem, totalnym właściwie ateistą miał rozmowę i w czasie tej rozmowy ten totalny ateista w pewnym momencie on twierdzi, że tylko nauka, jedynie nauka jest miarą wszystkiego. I w pewnym momencie ten ateista mówi o kimś, kogo kocha. A ten słuchający go mówi, zaraz, a jakie to twierdzenie naukowe potwierdza to, że Pan kocha tą osobę. Musiał powiedzieć, że no nie zna takiego twierdzenia naukowego, nie zna takich badań naukowych, które by stwierdziły, że no, a on jest pełen miłości do niej albo nie ma w nim miłości do niej, dlatego że są rzeczy, są fakty życiowe, na które nauka nie odpowiada. I zrozumiał to pewien bardzo nieszczęśliwy człowiek, człowiek, który jest oceniany za jednego z gigantów filozofii nowoczesnej, to był Friedrich Nietzsche. On był synem pastora luterańskiego ze Szwabii, czyli z tej części Niemiec, która była jedną z pierwszych dotknięta reformacją. I w pewnym momencie swoich studiów przeczytał Schopenhauera i od momentu, gdy przeczytał Schopenhauera, to właściwie wziął rozwód z Panem Bogiem. Już przestał wierzyć w Pana Boga. I opublikował cały szereg swoich rozpraw. Jest taka jedna słynna jego rozprawa, w której pojawia się jego wypowiedź: zabiliśmy Boga. Zabiliśmy Boga. Nauka bierze się to stąd, z jego przekonania, że on uważa, że nauka unicestwia Boga. Powoduje, że Bóg staje się niepotrzebny, że Bóg staje się... Ale jednocześnie Nietzsche popadł później, pod koniec swojego życia, w obłęd. I w tym obłędzie dawał wyraz rozpaczy, jaka jest w jego sercu, z tego powodu, że jak zabił Boga, jak świat zabił Boga, jak ludzie zabili Boga, to w zasadzie nie istnieje nic. To w zasadzie jest dramatyczna pustka. Nie ma możliwości, żeby powiedzieć, że coś jest dobre, coś jest złe. Nie ma możliwości, żeby się trzymać jakiegoś kierunku, bo wszystko staje się jednym wielkim przypadkiem. I nie ma większego znaczenia, czy ja kogoś ratuję, czy ja kogoś czy ja kogoś zabijam, morduję okrutnie. I taka wizja świata, i Nietzsche zrozumiał, że taka wizja świata nie przystaje do rzeczywistości. Nie przystaje do tej rzeczywistości, w której żyjemy. I z tego powodu był też jego obłęd. Nie był w stanie sobie z tym poradzić. To go niszczyło, to doprowadzało go do szaleństwa. I wielki naukowiec skończył mieszkając w takim odosobnieniu, bo był człowiekiem, którego należało trzymać z daleka od innych. Dlatego, że jego pogląd, jego sposób wytłumaczenia, jego sposób szukania odpowiedzi na te wielkie pytania nigdy nie będzie w stanie wytłumaczyć, dlaczego jest miłość. Dlaczego są takie przypadki, jak na przykład to, że pewnego dnia, gdy w obozie oświęcimskim, w obozie koncentracyjnym, pewien człowiek został ukarany przez oprawców tym, że został wyznaczony do głodowej śmierci, inny wstał i powiedział, ja pójdę w jego miejsce. Z naukowego punktu widzenia to nie ma żadnego sensu. Z naukowego punktu widzenia on nigdy nie powinien tego zrobić. Ale było coś w nim, co go popychało do tego, żeby to zrobić. Dlatego, że nauka nie tłumaczy wszystkiego. Ale prawda w Chrystusie daje nam to, co jest potrzebne. I wypadałoby na koniec wrócić do tego miejsca. Ja nie czytałem kontekstu tego słowa, które przeczytaliśmy na samym początku. Poznacie prawdę, a prawda was wyzwoli. Jaki jest kontekst? Pan Jezus rozmawia z Żydami, z grupą Żydów. Nie z wszystkimi naraz, ale z grupą Żydów. I ci ludzie mówią mu właśnie, że oni to nie byli w niewoli. Oni to nie są niewolnikami. Ale Pan Jezus im mówi tak, jesteście niewolnikami, bo każdy, kto czyni grzech, jest niewolnikiem. I Pan Jezus mówi to właśnie zdanie, poznacie prawdę, a prawda was wyzwoli. I w tym momencie, gdy Pan Jezus rozmawiał z tymi ludźmi, to prawdą, której oni bardzo potrzebowali, było to, żeby zrozumieć, że są w grzechu i że potrzebują ratunku od grzechu i że tym, który przyszedł, aby uratować ich od grzechu, jest ten, który z nimi rozmawia. Oni byli tak pyszni z tego, że mogli udowodnić, że coś tam, gdzieś tam w narodzie żydowskim było chlubą tego narodu, że w ogóle nie zwrócili uwagi na to, co on mówił. I z tego powodu rozminęli się ze swoim zbawieniem. Żeby prawda zbawiała, żeby prawda dawała nam tą satysfakcję, to każdy z nas potrzebuje rozprawić się ze swoją pychą i przyjąć pokorę. I dzisiaj, jeśli masz problem z tym, że ta prawda nie do końca cię satysfakcjonuje, ja bym chciał zaproponować, przyjdź do Boga i powiedz, Panie Boże, pomóż mi pozbyć się pychy, przyjąć Twoją pokorę i przyjąć Twoją prawdę. Będziemy się modlić. Powstańmy może. Panie Boże, tak bardzo dziękujemy Ci za Twoją prawdę. Za to, że prawda jest w Chrystusie, że nie jest ona tylko zbiorem jakichś twierdzeń, ale że to jest to życie, które było pełne miłości, łaski, że to jest ta rzeczywistość, która wykracza nawet poza to, co tutaj na tej ziemi się dzieje, Panie, że to jest ten, który nie ma początku i końca. Dziękujemy Ci za to. Panie, prosimy Ciebie, aby to nas przeniknęło i daj, abyśmy z pokorą przyszli do Niego i nauczyli się od Niego. Bo tylko On może nas nauczyć tego, co nasze życie ocali, uratuje nas samych i spowoduje, że unikniemy tego, żeby diabeł pochłonął nas. W imieniu Jezusa dzisiaj proszę o każdą osobę, która się zmaga z prawdą. Proszę o każdą osobę, która się zmaga z nauką Chrystusa, abyś Ty przyszedł do nich w swój łagodny sposób i dał im przyjąć pokorę. Dał im pokory, która spowoduje, że przyjmą też prawdę. W imieniu Jezusa. Amen. Amen. Usiądźmy proszę. Tak, ja...